Miszmasz kulturalny.
Cześć, za mikrofonem Mateusz Dobrzyniewski.
I Joanna Łaszcz.
Nadszedł czas na najświeższą porcję wiadomości ze świata kultury.
W zeszłym tygodniu w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyły się urodziny Wojtka Mazolewskiego, Pink Floyd, Frio i goście. Relacje przygotowała Klaudia Klinowska i Piotr Dwulit. Mazolewski!
Ta impreza to tak jakby kontynuacja starego pomysłu, bo Gdański Teatr Szekspirowski ma już pewną, powiedziałbym, tradycję w organizowaniu takich imprez. Pierwszą taką były urodziny Olo Walickiego. Również wielka sprawa organizowana na tym samym pomyśle, na jakim są organizowane koncerty Solidarity of Arts w Gdańsku. Główny muzyk zaprasza swoich byłych współpracowników, byłych i teraźniejszych do współpracy na właśnie jeden koncert, na którym grają największe swoje przeboje i ulubione kompozycje, aby sprawić wielką radość publiczności. I tak ten koncert był niesamowitym przeżyciem. Ten koncert miał niesamowitą dramaturgię, bo wszystko zaczęło się niby spokojnie, bo tylko na dwie gitary basowe, ale razem z pojawianiem się następnych gości atmosfera tylko rosła, aż do wielkiego finału. Po pierwszym kameralnym duecie na scenę wkroczył bardzo stary i niezbyt znany jazzowy zespół Frio Wojtka Mazolewskiego i powoli rozgrzewał publiczność. Następnie na scenie pojawił się Kuba Janicki, znany z kwintetu Wojtka Mazolewskiego, perkusista oraz, co dość niezwykłe, brat Wojtka, czyli Jerzy Mazol. Dwóch panów, dwóch braci i dwie zupełnie różne ścieżki kariery, bo można powiedzieć, że Mazol jest twórcą wyjątkowo awangardowym, a Mazolewski wręcz komercyjnym, grywanym również w radiach. Dlatego ten występ był na tyle niezwykły, że dwóch braci darzy się bardzo męską i szorstką przyjaźnią. Ale tak emocje wzięły górę i ten występ rozgrzał do czerwoności widownię, zwłaszcza gdy po rozegraniu początku utworu tylko na trzy osoby, czyli Mazolewskiego na gitarze basowej, Mazola na klarnecie i Kuby Janickiego na perkusji, wraz po jednej z improwizacji do głównego motywu dołączyła sekcja dęta, trzy kolejne saksofony, co dało rozbrzmieć głównej melodii utworu w sposób zupełnie niezwykły. Gdy ze sceny zniknął Mazol, na scenę wkroczył stary, od dawna niesłyszany skład zespołu Pink Floyd, czyli głównej dumy Wojtka Mazolewskiego. Niestety, gdy panowie odgrywali utwory ze swoich starszych, ponad 10-letnich płyt, publiczność nie odbierała ich tak żywiołowo i pojawiały się pewne szepty rozmów, ale wszystko zmieniło się, gdy starsi znajomi Wojtka zostali zamienieni przez obecnych członków zespołu Razem z Tymonem Tymańskim zespół odegrał swoje największe hity, w tym utwór Godzilla oraz Velvet. Główne i największe moje wspomnienie z tego koncertu to to, co nazwał Wojtek na sam koniec big bandem jazzowym pod wezwaniem szekspirowskim, bo na samo zakończenie koncertu, gdy wszystko wydawało się już kończyć, bo cały czas konferencjer tego koncertu, czyli Przemek Diakowski, przypominał o tym, że czas się kończy i od samego początku koncertu nie szedł on po myśli organizatorów, bo były spóźnienia, więc na samym końcu pojawili się na scenie wszyscy muzycy i zagrali wspólnie utwór Tame the Yo-Yo Art Ensemble of Chicago, który zrobił naprawdę niezwykłe wrażenie, bo przypominam, że mieliśmy tam dwóch perkusistów, trzy saksofony, klarnet i to wszystko rozbrzmiało niezwykle.
Miszmasz kulturalny.
Z kolei w Sztuce Wyboru odbyło się wydarzenie nietypowe. Warsztaty tworzenia z nabojów Kryształy Kosmos. Na to wydarzenie z mikrofonem wybrała się Katarzyna Podchorska. Posłuchajmy.
Nazywam się Agata Mancewicz i robię warsztaty z biżuterii. Aktualnie z łuskami po nabojach, z Crystal Bullets to się nazywa. Pomysł wziął się z internetu. Przyznam się szczerze, że zainspirowałam się pomysłem innych ludzi, bo widziałam już takie na zagranicznych stronach właśnie połączenie naturalnych kamieni z łuskami od naboi. I bardzo mi się spodobało właśnie to, że jakby coś, co jest już użyte, można jakby użyć ponownie i dodatkowo jakby ten kontekst, że z jednej strony to jest jednak nabój, to jest coś, co się używa na wojnie, a tu można użyć to w ten taki sposób bardziej biżuteryjny. Wiem, że jedna z firm, która to robiła właśnie na Zachodzie, to się reklamowała jako Make Art, No War. Wiem, że w Polsce też ktoś się reklamował jako better wear than use, czy jakoś tak właśnie. Także jakby ten kontekst pod tym filozoficzny też można sobie, jeżeli ktoś ma ochotę, dorobić. Mi się podoba osobiście, że to jest surowe, że to jest takie jednak takie nieobrobione, bo biżuteria, która najczęściej jednak jest, to jest taka wygładzona bardzo. A to jest jednak surowe, jest takie zupełnie inna ta estetyka i mi się osobiście podoba. I to jest coś, co ja najpierw chciałam mieć dla siebie, a żeby te na zagranicznych stronach to jednak było w złocie i to były kamienie takie bardzo szlachetne, no i cena była dość zaporowa, więc zacząłem się zastanawiać, jakby to sobie zrobić. No okazało się, że nie jest to jakoś bardzo trudne i jak zrobiłam jeden, no to jakoś tak poszło. Później ludzie mówili, fajny, to mówię, zrobię więcej. No i teraz już mniej robię, bo już jakby zaczęłam się zajmować czymś innym, ale właśnie jeszcze czasem też warsztaty robię, żeby inni też mogli sobie zrobić. Łuski po nabojach albo kupuję na przykład na Allegro, albo jak się dobrze uśmiechnąć, to czasami można na strzelnicy dostać. Chociaż nie wiem, nie polecam, że tak wszyscy teraz chodzili. Ale czasami dają, czasami nie dają. Zależy, na kogo się trafi i jak ładnie się uśmiechać. Można też po prostu iść na strzelnicę i samemu wystrzelać i wtedy ma się w ogóle takie jakby od początku do końca własne. Kamienie to na różnego rodzaju targach, takich właśnie jubilerskich, czy minerałów, hurtowniach jubilerskich. Czasami za granicę sprowadzam. Też jak z kamieniami jest problem, bo kamień jest twardy i praktycznie nie da się go w warunkach domowych obrobić, więc trzeba znaleźć taki, który pasuje do naboju, więc jest dużo chodzenia i dużo przykładania kamieni do łuski. I czasami dziwnie patrzą właśnie ludzie, przychodzą i biorą, a ja siedzę i tam dłubię i wybieram te wszystkie kamienie, każdy jeden do tej łuski. No właśnie tak to się odbywa. No na warsztatach akurat mamy przede wszystkim kryształ górski, bo w ogóle kryształ górski jest chyba najpopularniejszym kryształem takim. No i fajnie formuje, fajne właśnie te takie no kryształy faktycznie. I mamy zwykły kryształ górski, mamy barwiony na przykład na pomarańczowo, mamy też barwiony w takie tęczowe połyski za pomocą tytanium. Mamy też odmiany kryształu górskiego, na przykład mamy cytryn, mamy ametyst, to jest taki fioletowy kryształ górski naturalny. A poza tym mamy jeszcze na przykład piryt, złotogłupców, turkmenit mamy perły syntetyczne, opal mamy, także jeszcze mamy na przykład granat, takie tam czerwone, małe. Robię też czapki na drutach z moją mamą i to są takie zwierzoczapy z uszami. Tam na przykład sztuce wyboru w ogóle w sezonie na czapy dostępne i poza tym w internecie na przykład sprzedajemy na Etsy albo na Dawandzie polskiej. Mamy też stoisko na Jarmarku Dominikańskim na Tkacki. Także będzie można wpaść, obejrzeć. I teraz się głównie przygotowujemy właśnie jakby towar, bo jarmark to są jednak 3 tygodnie, więc trzeba się przygotować zawczasu. Więc siedzę w domu i robię czapy z moją mamą. Tak się zastanawiam trochę, żeby się w ogóle przebranżować jednak z handmade'u, bo coraz trudniej z tego żyć. Obecnie myślę, żeby zostać psim fizjoterapeutą, bo mam 2 mopsy w domu. No, wydaje mi się, że poszły dość dobrze, że uczestnicy byli zadowoleni, bo to najważniejszy jakby element warsztatów. Były takie dosyć szybkie, myślałam, że dłużej zajmie to jednak, ale widać sprawni manualnie się trafili uczestnicy. Ja się bawiłam super, mam nadzieję, że reszta jakby osób też. Warsztaty zakończone sukcesem.
Miszmasz kulturalny. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbył się też tydzień z Teatrem Polskim z Warszawy. O wrażenia z tego wydarzenia pytałam Piotra Dwulita.
Miałem przyjemność obejrzeć 2 spektakle, końcówkę w reżyserii Antoniego Libery. I tutaj muszę przyznać, że moje odczucia są wyjątkowo mieszane na temat tego spektaklu. Oczywiście muszę oddać hołd głównym rolom, czyli Andrzejowi Sewerynowi i Krzysztofowi Kumorowi, bo zagrali to zupełnie niezwykle. Niestety, moim zdaniem, koncepcja tej inscenizacji, czyli sam pomysł Antoniego Libery, aby przedstawić Samuela Becketa, czyli twórcę sztuki, która została zainscenizowana, tym pomysłem było to, aby przedstawić Becketa jeden do jednego, żeby nie dodawać mu żadnych sensów i żeby go nie dookreślać. Więc wydaje mi się, że cały ten spektakl przez to był dla mnie, jako dla widza nieprzyzwyczajonego do twórczości tak wymagającej jak Samuela Becketa, dość zamknięty i hermetyczny.
Oprócz tego byłeś też na Burzy Williama Szekspira. Jak ci się ten spektakl podobał?
Burza była dla mnie wyjątkowa pod wieloma względami. Wspomnę tylko, że Burza to jest taka sztuka Szekspira, która w sposób dla mnie wyjątkowy i specjalny łączy metafizykę i rzeczywistość. Ta magia, która w wielu momentach u Szekspira się pojawia, w Burze akurat odgrywa wielką rolę i jest bardzo ważna. To jest spiritus movens, które rusza całą akcję do przodu w sposób zupełnie bajkowy, więc ja tak jak dziecko właśnie oglądając tę Burzę się czułem, bo to był to jeden z najlepszych spektakli, jakie w życiu obejrzałem. Głównym bohaterem Burzy jest Prospero, w tej roli niezwykły Andrzej Seweryn, odgrywający nie tylko zdradzonego króla, ale również jakby demiurga całego spektaklu. Jest on ubrany w wyjątkowy kostium magika i tak też właśnie na granicy dwóch światów magii i rzeczywistości prowadzi nas przez tę niezwykłą historię. Cały anturaż tego spektaklu jest również dość niezwykły przez to, co nadała mu scenografia, bo tym, co zaskakuje najbardziej, jest scenografia, która przypomina basen, ale nie taki, jak my go znamy, tylko w postaci zupełnie postapokaliptycznej, jakby opuszczone od kilkudziesięciu lat i dokładnie na tych pożółkłych kaflach i opuszczonym miejscu rozgrywa się właśnie ta sztuka.
Jedną z postaci kreuje też Piotr Cyrwus i jak oceniasz jego grę aktorską?
Być może dla wielu może być to zaskoczenie, że aktor znany głównie z pewnego serialu odgrywa wielkie role w tak ważnym spektaklu. Jeżeli ktoś prześledzi jego karierę, to jest właśnie jego główny atut, gra w teatrze. I zupełnie nie można łączyć tych dwóch jego profesji, czyli aktora, który musi zarabiać grając w serialu i tego, który wyraża siebie w teatrze. Ta jego kreacja, Kalibana, zupełnie dzikiego stwora na wyspie, na której dzieje się burza, jest zupełnie wyjątkowa i porywcza. Jest on, tak jak już wspomniałem, nie do poznania, ale też wychodzi poza swoje możliwości i oddaje nam zupełne opętanie. Jest to naprawdę porywający widok obserwować go w tej roli.
Miszmasz kulturalny.
Było coś dla ciała, to teraz naszła pora na coś dla ducha. Exodus Conf to coroczne chrześcijańskie wydarzenie łączące elementy inspirującej konferencji oraz wyjątkowego festiwalu. Co kryje się za tą inicjatywą?
Z jednym z organizatorów, Danielem Rozańskim, rozmawiała Karolina Augów.
Czym jest dla ciebie Exodus?
Exodus. Z jednej strony jest to hasło, które ma wiele skojarzeń dla mnie osobiście. Pierwszy raz zetknąłem się z tym hasłem naprawdę w Biblii, a druga księga Mojżeszowa jest nazywana Exodus i już w niej czytamy o wielkiej wolności, która przyszła dla Izraela. I tak naprawdę to hasło stało się też takim mottem mojego życia przez ostatnie 2 lata, gdzie wraz z przyjaciółmi z kościoła zaczęliśmy organizować konferencję pod tym tytułem, konferencja Exodus. I w tym kontekście to hasło jest dla mnie szczególne, dlatego że wierzę, że każdy człowiek ma swój Egipt i każdy człowiek potrzebuje wolności w różnych sferach swojego życia. Czy to jest sfera duchowa, czy to jest sfera fizyczna, czy to jest nauk, czy to jest depresja, czy to jest choroba. Każdy z nas ma coś, od czego chce być uwolnionym. Dlatego też to przyświeca nam w momencie organizowania tej konferencji, że stawiamy na wolność. Exodus w tym momencie jest dla mnie nawet czymś więcej niż konferencją. Jest bardziej nawet zjawiskiem i mentalnością ludzi, którzy chcą być wolni. I tą wolność w imieniu Jezus propagujemy.
W tym roku byliśmy świadkami 20. edycji tego wydarzenia. Co przez ten czas, Twoim zdaniem, uległo największej zmianie?
Rzeczywiście to była 20. edycja i to, co najbardziej chyba mnie porusza i zaskakuje, to to, że jedność przy organizowaniu tego eventu, jedność ludzi, przyjaciół, pasji, pozwala nam zobaczyć ciągły rozwój wydarzenia. I ten rozwój jest taki bardzo naturalny, nie jest spompowany, tylko po prostu przez te 20 lat, gdzie moi poprzednicy, którzy byli organizatorami tego wydarzenia, zaczynali od kilkudziesięciu osób. Kilka lat temu, kiedy ja wraz z moją żoną przejęliśmy to wydarzenie w kontekście organizacyjnym, było około 400 osób, myślę. A ostatnie 3 lata dały taki bardzo duży wzrost. 2 lata temu mieliśmy 1000 osób. Rok temu 1500, a w tym roku 2000 osób. Tak po ludzku to jest takie bardzo namacalne i widoczne i najłatwiej to dziś zauważyć, że ten progres jest, że ta konferencja się rozwija, że popyt jest.
Co na tegorocznej konferencji wywarło na tobie największe wrażenie?
Na tegorocznej konferencji największe wrażenie wywarło na mnie jedność ludzi, która potrafi przenosić góry. Do zorganizowania takiego wydarzenia potrzebne są zazwyczaj bardzo duże środki finansowe, ludzkie, a całe to wydarzenie jest organizowane tak naprawdę przez wolontariuszy, przez ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na to, by stworzyć coś dla innych. I niesamowite jest to, że kiedy motywacją ludzi nie są pieniądze, ale pasja, to wtedy udaje się osiągnąć rzeczy, których nawet za pieniądze nie da się osiągnąć. Zaskakują mnie też ludzie. Ludzie z mojego teamu, z mojego zespołu. Ludzie, którzy są bardzo kreatywni, którzy są bardzo twórczy i zaangażowani. Zaskakuje mnie to, w jaki sposób tworzą tą konferencję, w jaki sposób starają się pokazać poprawny obraz Jezusa, Boga, Kościoła, ponieważ żyjąc w takim kraju jak Polska, który jest przeciągnięty tradycją i różnym wyobrażeniem o tym, kim Bóg jest i jaki Kościół jest, czasami trudno jest nam ten obraz troszeczkę zniekształcony Boga odwrócić i bardzo cieszę się z tego, że właśnie na tej konferencji możemy łączyć najpiękniejsze przesłanie świata, czyli miłość Boga do człowieka, a wyrażona w osobie Jezusa i tej ofiary, którą poniósł za nas, połączona z nowoczesną formą przekazu. To mnie najbardziej też zaskakuje w tym projekcie, że udaje nam się łączyć te dwie rzeczy, że z jednej strony nie gubimy przesłania i w centrum konferencji jest Jezus, a z drugiej strony, jeśli ktoś miałby po zdjęciach popatrzeć i ocenić to wydarzenie, to nigdy pewnie by nie pomyślał, że to jest organizowane przez Kościół.
Jako organizator tak dużej konferencji na pewno wiele osób na ciebie patrzy, obserwuje cię. Jak starasz się i jak udaje ci się zachować taki zdroworozsądkowy spokój ducha?
Myślę, że tym, co daje nam ludziom komfort, niezależnie od tego, czy organizujemy wydarzenie na 2000 osób, czy dla 20 osób, zawsze wtedy, kiedy stajemy na scenie, wyzwaniem jest to, żeby być takim samym poza nią. Zawsze w moim życiu starałem się przykładać wagę do tego, aby być autentycznym. Stawiam na autentyczność, naprawdę. I właśnie ta autentyczność daje komfort psychiczny, pokój, a nie muszę się martwić tym, jak wyglądam na scenie, jeśli wiem, że poza nią jestem taki sam. Jeśli to, co mówię na scenie, pokrywa się z tym, jak żyję, jeśli jestem integralny. I myślę sobie, że to właśnie słowo też daje taką gwarancję zdrowego podejścia do wydarzenia i do ludzi, bo tutaj nie ma mnie bez ludzi, nie ma konferencji bez ludzi, którzy ją organizują, a żeby to się wszystko udało, trzeba mieć świetne relacje i być autentycznym.
Skąd czerpiesz inspirację?
Czerpię inspirację z wielu źródeł, ludzie mnie inspirują, ale tak naprawdę największą inspiracją dla mnie jest sam Bóg. I może to dzisiaj brzmi tak trochę oklepanie, ale taka jest prawda, bo kiedy mam szansę usłyszeć to, co On mówi do mojego życia, czytać o tym w Biblii na przykład, to rzeczywiście staje się inspiracją i ta wiara rośnie. Inspirację czerpię prosto z nieba. Biblia jest pełna pięknych przykładów, metafor, przypowieści, a historii, które inspirują do życia, które zachęcają nas do tego, żebyśmy robili większe rzeczy.
Organizacja takiej konferencji jak Exodus zajmuje wiele czasu, zarówno tobie, jak i wszystkim ludziom z twojego teamu. Czy to się opłaca?
Oczywiście, że się opłaca. Gdyby się nie opłacało, pewnie byśmy tego nie robili. Naszą walutą nie jest pieniądz, bo tak jak wspomniałem, nikt z nas nie zdaje pieniędzy za to, co robimy. Ale w momencie, kiedy otrzymujemy wiadomości od uczestników, od ludzi, którzy wracają do domu i podsumowali swój wyjazd, podsumowali tę konferencję i opisali to, czego tam doświadczyli, co przeżyli, wiele z tych historii jest naprawdę bardzo niezwykłych, wręcz cudownych. Ja wierzę w cuda, wierzę, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i historie różnych osób, które które zmieniają swoje życie na lepsze dzięki tej konferencji, są dla nas największą nagrodą.
Jesteście pierwszą w Polsce chrześcijańską konferencją, z którą od strony muzycznej współpracują takie gwiazdy jak Lux Torpeda, Marika. Macie po prostu szczęście czy świetnych menadżerów?
Pierwsze, myślę, że mamy wizję i nie boimy się łączyć dwóch światów. W naszej kulturze też on bardzo mocno rozgranicza się sakrum od profanum. Naprawdę to wszystko, co zrobił Bóg, posyłając Jezusa na świat, zaprzecza temu. Jezus chodził po ziemi i spotykał się z ludźmi, którzy totalnie nie pasowali do Kościoła w tamtym czasie. Dlatego przezywali go przyjaciel grzeszników. Stąd uważam, że Kościół w XXI wieku powinien zbliżać się do ludzi, nawet do grzeszników, do ludzi, którym się nie powodzi, dlatego że jest do tego powołany. Mamy być światłością, która świeci w ciemności, a nie w światłości. I tylko wtedy jest sens zapalać lampkę, kiedy jest ciemno. Stąd też nie boimy się zapraszać artystów, którzy nie są kojarzeni stricte z Kościołem, chociaż ich wartości są jak najbardziej chrześcijańskie i ich wartości, ich przesłanie, choć często nie podane bezpośrednio, są biblijne. Nie boimy się też współpracować z artystami, którzy są neutralni, którzy śpiewają o życiu, o miłości, dlatego że ludzie tym żyją. To prawda, mamy też świetnych menadżerów.
Hasłem przyszłej edycji jest hasło United. Dlaczego?
Przed każdą edycją mam taki szczególny czas, można powiedzieć, na słuchiwanie nieba i pytam się Boga, Boże, co dalej? Zawsze chcemy wyprzedzić troszkę czas, spojrzeć w przyszłość i nie chcemy, aby to były nasze myśli. Mi zawsze najbardziej zależy na tym, aby to był Boży plan. Stąd też jest potrzebne hasło. A w tym roku, tak naprawdę na kilka dni przed tą edycją, takie hasło gdzieś urodziło się w moim sercu, wierzę, że z Bożej inspiracji, które brzmi United. Jest, myślę, ono taką zapowiedzią, ale też receptą na to, co dzisiaj niszczy też wiarę i Kościół. Dlatego, że przynajmniej w naszych środowiskach protestanckich zauważamy taki rozdźwięk między pokoleniami. Między innymi dlatego, że świat się bardzo szybko zmienia, formy się zmieniają przekazu, kultura się zmienia. I trudno, myślę, starszym ludziom nadążyć za tym wszystkim, co się dzieje dzisiaj. Hasło United, czyli zjednoczeni, będzie, myślę, takim motywem przewodnim i takim też Bożym głosem dla Polski w przyszłym roku.
Miszmasz kulturalny. Klaudyna Maniszewska czytała w Miszmaszu książkę Janusza Trupindy KS Gadania, Klub Gdańskich Polaków, 1922-1953. Teraz czas na nową lekturę. Od dzisiejszego odcinka prezentujemy na antenie fragmenty książki Arkadiusza Onyszko i Izabeli Koprowiak Fakin Polak – Nowe życie. Czyta Bartosz Cybula.
Kiedyś brzydziłem się krwi. Na jej widok robiło mi się słabo. Teraz patrzę na nią jak na piasek w klepsydrze. Kap, 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 odlicza mój czas. Dlaczego masz trzecią igłę? Zagaduje mnie salowa po 2 godzinach dializ. Pielęgniarka nie mogła się wkłuć, więc wbiła się w nowe miejsce. Dobrze zrobiła. Dostałeś lek przeciwzakrzepowy, mógłbyś się wykrwawić. Z ręki, kilkanaście centymetrów nad nadgarstkiem, wystają mi 3 gumowe rurki. Skóra jest już nabrzmiała. Pod nią zrobili przetokę, czyli zespolili żyłę z tętnicą, by można się było w to miejsce wkłuwać dziesiątki, setki razy. Właściwie nie wiadomo, ile, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo to jeszcze potrwa. 3 razy w tygodniu muszę być w szpitalu punktualnie o 6 rano. Spędzam 5 godzin podłączony do sprzętu, który wygląda jak pralka. Albo jak duża mikrofalówka. To moja sztuczna nerka. Widzę, jak czasem ludzie na mnie patrzą. Oszust, zależy mu tylko na pieniądzach, szepczą jedni. Inni rozpoznają tego psychopatę, który pobił w Danii żonę. Mam to gdzieś. W tej surowej białej sali wszyscy są równi. Nikt nie jest w stanie sam wydostać się z tego bagna. Nazwisko nie ma znaczenia. Każdy czeka i spogląda na swój telefon z nadzieją, że kiedyś usłyszy w nim upragnione słowa. Mamy dla ciebie nerkę. Ale aparat nie dzwoni. Ktoś musi zginąć, byśmy my mogli normalnie żyć. Mam bardzo dużo czasu, by o tym myśleć. Zastanawiać się, dlaczego ja. Wiele godzin szukałem odpowiedzi na to pytanie, a gdy ją znalazłem, okazała się banalnie prosta. Zniszczył mnie stres. Nerki nie wytrzymały wysokiego ciśnienia, które przez ostatnich kilka lat podnosiło mi się dość regularnie. Sprawa w sądzie, pobyt w więzieniu, dzieci, które nie chciały mnie znać, książka, która wywołała skandal w Danii. Powodów do stresu miałem aż nadto. Czy mogłem tego uniknąć? Czy jestem takim s**nem, jak twierdzą niektórzy, czy po prostu miałem pecha, trafiłem na niewłaściwych ludzi? Leżąc co 2 dni na dializach, nie potrafię przestać się nad tym zastanawiać. Co jakiś czas z tych rozmyślań wyrywa mnie salowa, lekarz albo po prostu cholerny ból. Gdy pielęgniarka wbija igłę w to miejsce, nie reaguje. Nerwy wokół rany dawno obumarły, jakby fragment mojej ręki należał do kogoś innego. Ale kiedy musi się wbić w inny odcinek żyły, przez kolejne godziny czuję każdy mililitr przepływającej krwi. Leżę i patrzę na to jak na jakiś serial. Obserwuję, jak razem z tą czerwoną cieczą wypompowuje się z mojego ciała cały syf. Mój organizm jest zatruty. Nerki nie są już w stanie filtrować zanieczyszczonej krwi. Robi to ta pralka koło łóżka. Gdy wychodzę z sali po 5 godzinach, czuję się tak, jakby mnie ktoś odwirował. A i działa podobnie. Lekarz najpierw nastawia prędkość, z jaką krew jest przepompowywana, by potem wróciła do mnie czysta, wyprana, bez zarazków. Cud techniki. Tylko, że jestem jakiś znieczulony. Niby oczyszczony, ale nie czuję się dobrze. Wychodzę ze szpitala i mam wrażenie, że nie należę do świata, który widzę. Ludzie przechodzą obok mnie, ktoś coś mówi, gdzieś tam gra muzyka, ale ja jakbym tego nie dostrzegał, nie słyszał. Wzrok mam rozbiegany, nie mogę usiedzieć w miejscu, chodzę niespokojnie, czekam, aż ten stan minie. Czasem trwa to 2, czasem 3 godziny. Nie powinienem w tym czasie prowadzić. Mimo to za każdym razem prosto z dializ wskakuję do samochodu i odjeżdżam. Musimy zmienić prędkość, po raz kolejny wyrywa mnie z rozmyśleń pielęgniarka. Ta sama, która podłączyła mnie do tego sprzętu po raz pierwszy w marcu 2011 roku. Wcześniej przez kilka miesięcy łudziłem się, że dializ uda się uniknąć. Choć tak naprawdę powinienem je mieć od dnia, w którym dowiedziałem się o swojej chorobie.
Miszmasz kulturalny.
A na koniec, tradycyjnie już, notes reportera.
W studiu Michał Fila. Porozmawiamy sobie o zapowiedziach książek, które wyjdą w kwietniu.
Witam.
Ja mam 2 fajne książki. Będziemy dzisiaj z mojej strony mówić o literaturze w literaturze. To są książki poświęcone metatekstowi, ale o tym za chwilę. A najpierw pytam, co Michał ma dla nas?
No z kolei ja przygotowałem 3 książki. Jedna już miała swoją premierę 7 kwietnia, czyli 2 dni temu. To kolejna pozycja wydawnicza Dowodów na istnienie i dość dawno nie mieliśmy żadnej książki z serii Faktyczny Dom Kultury, czyli wznowień ważnych książek reporterskich. No i ostatnią była to Obwód głowy Włodzimierza Nowaka, notabene szefa redakcji dużego formatu dodatku Gazety Wyborczej. Natomiast ta książka Zaraza Jerzego Ambroziewicza została wydana w 1963 roku. Mówię o epidemii z tamtych czasów, która nawiedziła Wrocław. No i rzeczywiście pozycja, powiedziałbym, bardzo ciekawa, bo to troszeczkę to podchodzi pod medyczny thriller reporterski. Także myślę, że ta książka będzie bardzo ciekawa i będzie taką nowością, ile można to w ten sposób nazwać, dla czytelników, bo czegoś takiego, jeśli chodzi o reportaże, o książki reporterskie, jeszcze na naszym rynku ostatnio nie było, więc tym bardziej zachęcam do przeczytania. Druga książka to nowość od Ilony Wiśniewskiej. Napisała niecałe 2 lata temu książkę Biały o najdalszych zakątkach świata, to było koło podbiegunowe. Natomiast teraz powraca z nową książką o tytule Hen. Sama okładka jest bardzo wymowna, bo to taki przewrócony autobus wbity w lód w najdalszych zakątkach, najdalej wysuniętej na północ części Norwegii, więc rzeczywiście coś ciekawego. Ale ja bym tutaj zwrócił na coś innego uwagę, nie na samą publikację, nie na samą okładkę czy nazwisko autorki, ale bym zwrócił uwagę na formę i język, jaki zastosowała. I nie będę zdradzał czytelnikom, o co konkretnie chodzi. Po prostu zachęcam, żeby sięgnąć po te publikacje, bo rzeczywiście będziemy czerpać ogromną przyjemność, czytając tę książkę. No i ostatnią książką, o której chciałem powiedzieć teraz, to Skucha Jacka Hugo Badera.
Chciałam też o tym wspomnieć, więc dobrze, że to czynisz.
Można powiedzieć, że cię troszeczkę wyprzedziłem, więc myślę, że tutaj jakieś pole do dyskusji będzie. Rocznik tak zwanych Kolumbów lat 50., ludzi, którzy tworzyli system, a raczej stali w opozycji do tego systemu, ale żyli w nim. To między innymi jest pokolenie właśnie Jacka Hugo Badera, jego braci, sióstr, znajomych, po części również rodziców. Także myślę, że tym bardziej wielopłaszczyznowość tej książki jest tutaj jej ogromną zaletą. Premiera 28 kwietnia w koprodukcji wydawnictwa Agora i wydawnictwa Czarne, więc myślę, że tym bardziej książka będzie, myślę, naprawdę fascynującym.
Jacek Hugo Bader jest, myślę, części z nas bardzo dobrze znany z dzienników kołębskich. Więc myślę, że ta książka też będzie bardzo ciekawa, bo dzienniki naprawdę są mocne, ale bardzo interesujące.
Tym bardziej, że ta, co ja lubię podkreślać, okładki, choć nie powinniśmy książki oceniać po okładkach, ale w związku z tym, że to jest tylko produkcja, więc tutaj nie tylko wydawnictwo Czarne miało najwięcej do powiedzenia, ale musiało się umówić z wydawnictwem Agory, że ta okładka jak na Jacka Hugo Badera jest naprawdę niezwykła, bo o ile publikował w wydawnictwie Czarne, to zawsze ten szablon był taki sam, tylko zmieniało się jakby zdjęcie, ale cały układ graficzny zawsze zostawał ten sam. Natomiast tutaj no mamy najprawdopodobniej pochylone drzewo idące od lewego dolnego rogu do prawego górnego. No i tylko napis Jacek Hugo Bader z kucha i pies przy tym drzewie uwiązany do niego, więc myślę, że nawet sama okładka jest bardzo intrygująca.
Tutaj wspomniałeś o wydawnictwie Czarne. Ja mam dwie książki z tego wydawnictwa. Data premiery to jest i jedny, i drugi, 13 kwietnia tego roku, więc już za chwilę. No i mówiłam o tym metatekście, bo metatekst to jest tekst o tekście. Pierwsza z nich to jest przejęzyczenie rozmowy o przekładzie Zofii Zaleskiej. Piękny cytat tutaj w opisie możemy przeczytać. Ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze. I chodzi o właśnie tę trudną sztukę przekładu. Przekład literacki jest bardzo trudną dziedziną, jeśli chodzi o w ogóle przekład, bo wymaga nie lada pomysłu na to, w jaki sposób przełożyć pewnych strategii. I mogłabym tutaj już dużo o tym opowiadać. Niemniej jednak właśnie ta premiera już książki, jak dobrze pamiętam, była w listopadzie albo grudniu zeszłego roku. Tutaj w Gdańsku na pewno było spotkanie. W każdym razie warto sobie przeczytać, kto i jak i dlaczego w ogóle bierze się za przekład i kogo się tłumaczy. Na przykład tutaj na to też już od razu w tym opisie zwraca się uwagę, o czym ja też często mówię, mówiąc o przekładzie, że tak naprawdę każdy język jest inny, że mamy fałszywych przyjaciół tłumacza, bardzo zwodniczych, mamy mnóstwo takich językowych pułapek, które gdzieś tam się czają, kryją i co z tym faktem można zrobić?
No bardzo mnie zaintrygowałaś.
Więc polecam.
Myślę, że jeżeli mnie już zaintrygowałaś, a jednak uważam się za osobę, która bardzo dużo czyta książek i jest miłośnikiem w ogóle książki papierowej, a nie e-booku, więc tym bardziej, jeżeli mnie się udało już zachęcić, a tych książek coraz większa sterta rośnie u mnie na półce, ale myślę, że inne będę musiał dołożyć, żeby właśnie po to sięgnąć.
Poza tym jeszcze myślę, że dzisiaj mamy tak dużo do czynienia z samym przekładem, nawet nie jesteśmy tego świadomi, że warto przyjrzeć się warsztatowi pracy tłumacza i ogólnie zobaczyć, w jaki sposób tłumacz wybiera. No, to jest też moje trochę poletko. Akurat teraz też mam taki przedmiot, przekład tekstów literackich, więc jestem na bieżąco, więc jak się ukaże, to ja koniecznie muszę przeczytać. Natomiast druga książka...
Kiedy masz urodziny?
W listopadzie.
No i myślałem, że może prezent ci sprawię.
Ale możesz, wiesz co, mam imieniny w maju.
Ale ja imieniny nie obchodzę, wybacz.
To dzień dziecka?
No przykro mi, ale nie będę ci pytał o wiek, ale, bo go znam, ale no niestety wiek nie pozwala, żebyś obchodziła dzień dziecka.
Dziękuję za
uznanie. Przynajmniej nie na płaszczyźnie kolega, koleżanka z redakcji. Może na płaszczyźnie rodzic, dziecko jeszcze tak. Ale dobrze, na pewno nie, tam, ale nie przy tym stole.
Nie przy tym stole, dobrze. Nie.
Jest zbyt okrągłe, żeby o tym rozmawiać.
W każdym razie możesz mi zrobić prezent bez okazji, ale rozumiem, że poczekasz na moją urodzinę.
Tak, słuchacze, słyszycie, jaka jest pazerna na prezenty. Zapamiętamy to sobie.
Nie chcę nic mówić, ale ty masz szybciej, więc...
Sugerujesz w takim razie, że dostanę od ciebie prezent, tę książkę, a ty potem ją wypożyczysz ode mnie. Bardzo dobry pomysł.
Pole do interpretacji zostawiamy wam, drodzy słuchacze. Michał jeszcze ma trochę do urodzin, więc ja się zastanowię. W każdym razie jest jeszcze druga książka, o której chcę powiedzieć. Dobrze się myśli literaturą. Ryszarda Koziołka. Też właśnie już mówiłam, że premiera jest 13 kwietnia. I to jest zbiór esejów o praktykowaniu wiary w literaturę, rozumianą jako konieczność mówiącego człowieka. Czyli tutaj mamy już bardziej takie trochę metafizyczne te teksty.
Takie filozoficzne.
Filozoficzne, poruszające samą kwestię literatury jako takiej, niekoniecznie już tutaj bazującej na konkretnych działaniach poszczególnych osób. Odwołuje się do twórczości klasyków, jak na przykład Bolesława Prusa, o którym ostatnio mówiliśmy
w raporcie literackim,
czy Pilcha, o którym myśmy sobie między sobą rozmawiali, więc tak naprawdę to jest pozycja warta do przeczytania z uwagi na to, że właśnie mówi się o tej literaturze tworząc literaturę, niekoniecznie taką, jaką czytamy na co dzień. Bo jednak, jeżeli mówimy literaturę, no to konkretni autorzy i konkretne dzieła tutaj właśnie takie
czy gatunki, w jakich się poruszamy, czy to jest reportaż, czy to jest fantasy, czy to jest powieść historyczna, zawsze gdzieś tam w pewien sposób się szufladkuje. Natomiast tutaj no, można powiedzieć, że wszystkie szuflady trzeba otworzyć, żeby zrozumieć, starać się zinterpretować to, co zostało napisane właśnie w tej książce, o której mówisz.
No, eseje są bardzo wdzięczne pod tym względem, więc zachęcamy, tak samo jak zachęcamy do przeczytania tych trzech książek, o których mówił Michał.
No na pewno o jednej, o zarazie Jerzego Ambrzejewicza będziemy mówić szerzej w raporcie literackim, także tym bardziej zachęcamy, żeby z nami pozostać i słuchać naszych audycji.
A na dzisiaj będziemy się żegnać. Joanna Łaszcz,
Mateusz Dobrzyniewski
i Michał Fila.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.